Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich i na początek chciałbym, abyśmy mogli znaleźć odpowiedź na bardzo proste pytanie. Czy być w cieniu to jest coś dobrego, czy coś złego? Teraz, gdy myślimy, to powiem, że nie ma odpowiedzi jednej słusznej, bo wszystko zależy od kontekstu. Czytaliśmy tekst z Ewangelii Marka 4,16, w którym była mowa o tym, że lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Gdy jest upalny dzień i jest cień, jest dobrze. Ale gdy ktoś siedzi w cieniu śmierci, to jest dobrze? No nie jest dobrze. Czy cień jest błogosławieństwem, czy przekleństwem? Wszystko zależy od kontekstu. Chciałbym przeczytać pewną definicję z encyklopedii internetowej. Co to znaczy być w cieniu? Pomyślcie o tym i powiedzcie, czy to jest, czy wam się podoba coś takiego, czy nie za bardzo. Być w cieniu to być niedostrzegalnym, nie eksponować swojej osoby, uznawać, że ktoś inny jest ważniejszy. Dobre to jest czy złe? A gdyby ambitna osoba z możliwościami usłyszała coś takiego, co być w cieniu? W życiu. Ja muszę błyszczeć, ja muszę być wyeksponowany, mnie musi być wszędzie pełno, moje ja. Wiecie, bardzo mi się to spodobało i cieszę się, że to jest w encyklopedii świeckiej, dlatego że to pokazuje istotę chrześcijaństwa. Co to znaczy być w cieniu? Jeszcze raz powtórzmy, być niedostrzegalnym, nie eksponować swojej osoby, wypisz, wymaluj to, co Chrystus od nas oczekuje. Uznawać, że ktoś inny jest ważniejszy. I to nie w kontekście ja, Jezus i Jezus ważniejszy, ale ja i brat czy siostra i że On jest ważniejszy. Wiecie, ile w tym jest ciekawego pomysłu na życie i ile zmian można by zrobić, idąc w tym kierunku. Co Słowo Boże nam mówi na temat cienia? Ja zadam takie dziwne pytanie, bo też się nad nim zastanawiałem. Czy można być jednocześnie światłością i być w cieniu? Można czy nie? Być światłością i być w cieniu jednocześnie. Trochę sprzeczne, nie? Bo albo światłością, albo w cieniu. Czytaliśmy na początku w 16 wierszu, że ujrzał lud światłość wielką. Oczywiście tu ujrzeli Jezusa. Gdybyśmy teraz popatrzyli na Mateusza 5 rozdział, to czytamy w 14 wierszu: wy jesteście światłością świata. To mówi Jezus. Ten, który rzeczywiście jest światłością świata, mówi: wy jesteście światłością świata. Ale jaką my jesteśmy światłością świata? Kto z was puszczał w szkole takie zajączki lusterkiem po ścianie, gdy pani pisała na tablicy? No, są osoby, czyli witam w klubie. Ja też się tak zabawiałem, jak słoneczko świeciło, a czasami zajęcia nie były inspirujące. Jest jakieś tam zajączki na ścianie. Lusterko nie ma światła własnego, prawda? Ono odbija światło zapożyczone, słoneczne w tym wypadku. My jako ludzie też nie mamy własnego światła, bo nie świecimy sobą samym, tylko mamy odbijać kogo? Boga, mamy odbijać Chrystusa. Jeszcze raz wracam do pytania, czy można świecić i być w cieniu jednocześnie? Czytajmy dalej, 15 wiersz. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Uwaga, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili was dniem i nocą. Oj, przepraszam. Jak to jest, że aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie? To kto tu w końcu jest na świeczniku? Ta światłość jest na świeczniku, prawda, bo ją nie stawiają pod korcem, pod stołem, tylko na wierzchu, Ale widząc to światło, to nie światło ma być widoczne, tylko kto? Ojciec, który jest w niebie. Czyli ta światłość powinna być w czym? W cieniu. Prawda? Ja jako światłość, ja, który świecę, powinienem zostać w cieniu, żeby kto był uwidoczniony? Dokładnie. Ojciec, który jest w niebie. Czy Ojca w niebie widać? No nie. Ale On ma być uwidoczniony przez światło, którym świecimy. Nie my mamy być uwidocznieni, co bardzo często ma miejsce, myślę o sobie akurat, i łapię się na tym, że ja ładnie świecę i nawet się cieszę z tego, bo mi się to podoba, a zapomniałem, że ja to powinienem tak świecić, żeby zarazem być w cieniu. Przypomnijmy, co to jest cień, być w cieniu, być niedostrzegalnym, nie eksponować swojej osoby, uznać, że ktoś inny jest ważniejszy, w tym wypadku Bóg. Piękne, prawda? No dobrze. Czy to jest jedyny rodzaj cienia? Popatrzmy na Księgę Izajasza, rozdział 30. Do tej księgi dzisiaj 3 razy się udamy w poszukiwaniu odpowiedzi na to, czym jest cień. Ale 30 rozdział Księgi Izajasza i pierwsze 3 wiersze mówią nam również o cieniu, który jest konkurencyjny w stosunku do cienia, który daje Bóg. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój. Zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Mamy troszeczkę inny cień w tym momencie. Jeden cień, który pochodzi od Boga, i drugi cień, który pochodzi... Czym jest Egipt? Gdybyśmy żyli w czasach Izajasza, to Egipt byłby odpowiednikiem Ameryki. Potęgi światowej, potęgi, z którą wszyscy się liczą, potęgi, z którą nie można zbagatelizować. I gdyby dzisiaj powiedzieć, ja się sprzymierzyłem z Ameryką, ona będzie mnie chronić. To jest potęga, to jest militarne państwo. Tam się czuję bezpiecznie. Egipt jest uosobieniem czy odpowiednikiem wszystkiego, co nie ma związku z Bogiem. I Pan Bóg mówi, szukasz schronienia w Egipcie? Szukasz schronienia, nie wiem, w pieniądzach, w majątności, w układach z konkretnymi ludźmi, może nawet z największym mocarstwem świata? Panu Bogu się to nie podoba, ale niekoniecznie dlatego, że Pan Bóg teraz został urażony, chociaż został urażony. Panu Bogu się to nie podoba, bo patrzy, jak Jego stworzenie na Jego oczach ginie. Na własne życzenie i z własnej głupoty. Gdybyśmy 51 rozdział otworzyli Izajasza, tu mamy troszeczkę inny cień, na szczęście inny. 51:16. Czytamy, że włożyłem moje słowa w Twoje usta i ukryłem Cię w cieniu mojej ręki, to mówi Bóg, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu, Ty jesteś moim ludem. Jakie to jest piękne, ukryłem Cię w cieniu mojej ręki. Znamy pieśni w cieniu Twoich rąk, ukryj Panie mnie, prawda? To jest na bazie konkretnego tekstu. To jest piękny wydźwięk, jak to dobrze jest być w cieniu. My, wiecie, to co zrobił szatan, to on nie chciał być w cieniu. On mówi, zrównam się z Najwyższym, będę świecił, nie będę odbijał czyjegoś światła, ja się zrównam, ja będę kimś, ja będę na świeczniku, nigdy w cieniu. Jak to dobrze jest być w cieniu Bożej ręki. Kazanie, które dzisiaj zatytułowałem je Zawsze w cieniu. Pytanie dlaczego? My zawsze jesteśmy w cieniu. Jedynie ten cień możemy sobie wybrać. Czy to będzie cień Egiptu, czy cień Bożej ręki? Nawet nasz własny cień, który sobie tworzymy, to też jest cień Egiptu, bo to jest na człowieku poleganie, w tym wypadku na sobie samym. Chciałbym w takim razie zadać jeszcze inne pytanie. Czy cień jest błogosławieństwem, czy przekleństwem, to myślę, że te teksty nam odpowiadają. W zależności, czy to jest cień Egiptu, czy cień Bożej ręki. Na to pytanie mamy odpowiedź. Pytanie, czy cień, Boży cień jest globalny, czy indywidualny? Co tu moglibyśmy odpowiedzieć? Nie wiem, czy zadaję trudne pytania, ale faktycznie strach odpowiedzieć jednoznacznie. Bo zawsze można postawić kontrę i powiedzieć, że odwrotnie również to działa. I teraz popatrzmy. Księga Jonasza może otwórzmy. Księga Jonasza i rozdział 4. W mojej Biblii to jest strona 987. Księga Jonasza, 4 rozdział. I tutaj może od wiersza 5. 4 rozdział od 5 wiersza, Księga Jonasza. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. To jest ważne, nie? Co zrobił Jonasz, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Co zrobił Jonasz? Zbudował sobie szałas. Po co? Żeby miał cień. Pan Bóg się zlitował nad Jonaszem i spowodował, że wyrósł rycynowy krzew, który również dawał mu cień. O co tu chodzi? Przecież on już miał cień. Po co mu drugi cień? Przypomina mi się to, jak ludzie po grzechu zrobili sobie opaski z liści figowych. Mieli już nakrycie. Ale Pan Bóg popatrzył na to i dał im troszeczkę inne okrycie ze skóry. Co, lepsze? Tamte było gorsze? Okrycie to okrycie, prawda? Cień to cień. Czy to szałas, czy krzew rycynowy, a co to za różnica? No zaraz okaże się, że jest. I że to jest różnica bardzo, bardzo kolosalna. Tak samo jak okrycie, które było okryciem ludzkim z liści figowych, to jest tak jak ofiara Kaina, która była z płodów rolnych i ofiara Abla, która była z baranka. Tak tutaj Bóg daje skórę. Również Bóg musiał zabić baranka, który zgładził grzech Adama i Ewy. Mamy tutaj własny cień, który sobie zrobił Jonasz, własny cień. Bo sobie szałasinkę zbudował. Dlaczego on się bardzo radował z krzewu rycynowego? Bo prawdopodobnie ta szałasinka w porównaniu z cieniem od krzewu była o tak zwane niebo lepsza. Ten krzew rycynowy dawał o wiele, wiele lepszy cień od tej szałasinki. Też dawał cień, ale się okazało, że co to za cień. I tutaj czytamy, że wyznaczył, 6 wiersz, mówi Bóg krzew rycynowy. W drugim rozdziale czytamy, wyznaczył Bóg wielką rybę. Wielka ryba była czymś wyjątkowym, nadprzyrodzonym. Ten krzew rycynowy też był wyjątkowy, nadprzyrodzony, bo żaden krzew, chociaż one rosną szybko, bo rosną w ciągu 4-5 dni, żaden z krzewów nie rośnie w ciągu jednej nocy. Zobaczcie, jakiego cudu Bóg używa tylko po to, żeby Jonaszowi dać cień numer 2. A w sumie inaczej. Cień numer 1, bo to Boży jest cień. Najważniejszy cień, cień od Boga, być w cieniu Bożej ręki. Bóg wyznaczył ten krzew, urósł w nadzwyczajnych okolicznościach. Czytajmy dalej. Lecz nazajutrz pojawił się z pojawieniem zorzy, wyznaczył Bóg robaka. Po raz trzeci mamy, że Bóg coś wyznacza. Najpierw Bóg krzew wyznaczył, urósł w nadprzyrodzonych okolicznościach, a teraz Bóg wyznacza robaka. Po co? Który podgryzł krzew rycynowy także usech. Jonasz nie został na lodzie, bo przecież szałasinkę miał. Miał? Miał. I teraz porównajmy sobie ten cień szałasu z cieniem, który mu dał rzeczywiście Bóg. Bóg dał i zabrał. Po co? Żeby Jonasz miał co? Porównanie. Żeby Jonasz się czegoś nauczył. Gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg, znowuż Bóg zesłał, tak? Jak nie robaka, to suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Ktoś opowiadał, że suchy wiatr, znaczy są takie zapiski, że suchy wiatr wschodni jest nie do zniesienia, nie ma czym oddychać. I słońce rzeczywiście ponoć tak pali, że Jonasz nie przesadza, on naprawdę życzy sobie śmierci. A jeszcze jak miał ten cień od Boga i ten robaczek zrobił swoje i cienia już nie ma, przecież miał szałasinkę, tak? I on sobie wrócił do tej szałasinki, ale co on tam przeżył? We własnym cieniu. Niby, patrzcie, niby coś sobie robimy. Teraz jestem bezpieczny, mam własny cień, zabezpieczyłem się, nic żeśmy się nie zabezpieczyli. Jeżeli Bóg nie trzyma nas w swoim cieniu, to cień, który sobie tworzymy sami, jak go nazwać, to obojętne, czy to będzie prywatny cień Egiptu, cień czegokolwiek. Jeżeli on nie od Boga pochodzi, on nie jest nic wart. I teraz czytamy dalej. Rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? Powiedział, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. I Bóg mówi tak, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. Czego ty żałujesz? Nie pracowałeś, nie robiłeś przy nim, ja ci go dałem w prezencie i miałem ochotę i go zabrałem. Po to, żeby pokazać ci, czym jest cień prawdziwy, w odróżnieniu od tego, który żeś sobie zbudował sam. I teraz najważniejsze to jest, dopiero się zaczyna. Bo ciągle chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy Boży cień jest indywidualny, czy globalny. A Bóg mówi tak, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi? Bóg mówi, miałbym nie żałować tego miasta? Wróćmy może jeszcze na koniec, trzeci rozdział, ostatni wiersz, 3:10 Jonasza. Myśmy tego nie czytali i tu czytamy tak. A gdy Bóg widział ich postępowanie, mieszkańców Niniwy, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Czy Bóg też im dał jakiś cień w tym momencie? Cień swojej łaski? Cień swojej miłości? Zlitowania? Przebaczenia? Czy moglibyśmy nazwać to cieniem Bożej ręki dla mieszkańców Niniwy? Fizyczny cień dał Bóg Jonaszowi, jedna osoba, ale całe miasto, 120 tysięcy ludzi dostało co? Cień, dlatego że się ukorzyli i Bóg się nad nimi użalił. To Boże użalenie jest cieniem dla tego miasta. Pytanie w takim razie, indywidualny czy globalny cień? Wróćmy do Księgi Izajasza. I dalej szukamy odpowiedzi indywidualne czy globalne. 38 rozdział Księgi Izajasza i od 5 wiersza. Tutaj mamy króla Hiskiasza, o którym jest powiedziane na początku tego rozdziału, że zachorował śmiertelnie. I w sumie jego dom miał być podsumowany. Wiersz pierwszy, końcówka mówi, albowiem umrzesz i nie będziesz żył. Wiecie, no usłyszeć takie słowa, gdy się ma około 40 lat, no kto by chciał? Mając 40 lat usłyszeć, koniec, umrzesz, nie będziesz żył, koniec, kropka. Oczywiście wielki płacz, wielkie łzy. Piąty wiersz mówi tak. Idź, powiedz Hiskiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca. To mówi prorok do króla. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. I tu można by osobne kazanie zrobić. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. My mówimy, ile ja się modliłem, Bóg nie wysłuchuje. Naprawdę? Widziałem, słyszałem modlitwę, widziałem łzy. Czy Bóg nie widzi i nie słyszy? Czy Bóg nie jest Bogiem czułym, wrażliwym, delikatnym? Oto dodam do twoich dni 15 lat. Jak ja sobie to przeczytałem, wiecie, taką obietnicę mieć od Boga, 15 lat, on mógł na czerwonym świetle przechodzić i nic mu się nie stanie. Dostał gwarancję od Boga, że 15 lat będzie żył i koniec. Fakt, ani dnia dłużej, ale 15 lat tak. Niesamowite. I teraz popatrzcie dalej. Wyrwę ciebie i co? I co jeszcze wyrwę? I to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto. No dobrze, mamy indywidualny, mamy globalny, ale gdzie tu jest cień? Czytajmy dalej. To przychodzi prorok, a prorocy są prawdziwi i jacy? I fałszywi. I teraz jak poznać, że ten prorok akurat jest prawdziwy i obiecuje, ktoś by powiedział, gruszki na wierzbie, bo jak to 15 lat, a skąd ja mam wiedzieć, że Bóg to mówi, a nie człowiek? I on mówi tak. Taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. Oto ja cofnę, to mówi Bóg, o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. Mamy cień słońca w tym momencie, tak? No i no to jest cień Bożej ręki. Co to za cień jest? Pomyślmy przez chwilę. Co jest łatwiej, żeby słońce poszło do przodu o 10 stopni, czy żeby od 10 stopni cofnęło? Gdy ja chcę przyspieszyć o 10 kilometrów, to wystarczy tylko jeden ruch pedałem gazu. Jest na liczniku o 10 więcej. Chociaż nie, to nie jest dobry przykład. Jeżeli ja chcę o 10 metrów do przodu pojechać, to wystarczy tylko jedynka i do przodu i 10 metrów już jest. Ale żeby cofnąć o 10, to najpierw muszę jadąc się zatrzymać, dać wsteczny, cofnąć się i znowuż zrobić kolejny manewr, żeby zacząć jechać do przodu. Słońce normalnie, teraz pytanie, co się dzieje? To Ziemia się przecież obraca, a Słońce stoi, tak? Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemią, taki Kopernik był. I co się stało z tą Ziemią? Skoro się cień cofnął, Ziemia musiała zatrzymać się w miejscu, bo przecież ona jest w ruchu. Zatrzymać się, na wsteczny dać, żeby o 10 stopni cofnąć, znowu się zatrzymać i ruszyć. No tak czy nie? Ja nie wiem, jak to zrobił Pan Bóg. Ja nawet nie próbuję wiedzieć i wnikać w to. Ja wiem, że dla jednej osoby Bóg dał ten znak, dla Hiskiasza. Oczywiście całe miasto też przy tym skorzystało. Bóg widział łzy, słyszał modlitwę. Czy cień Boży jest indywidualny, czy globalny? Gdy patrzymy na Jonasza i Niniwę, na Hiskiasza i Judeę, wiemy, że Bóg troszczy się o swój naród globalnie, ale w tym narodzie na każdego patrzy jak? Indywidualnie. Bóg kocha swój lud. I każdy w tym ludzie dla niego jest ważny. Jest tylko problem jeden, że my między sobą nie potrafimy mieć relacji właściwych. My między sobą nie potrafimy się kochać tak, jakby Bóg tego chciał. To nie w Bogu jest problem, bo Bóg daje dowody, że nas kocha. Problem jest w nas samych. Między nami są lepsi, gorsi. Między nami są wyżsi i niżsi. Między nami są podziały, których być nigdy nie powinno. Może kogoś obraziłem, bo może ktoś myśli, że jest inaczej, że te sprawy to tylko za czasów apostołów. Oni tam rozważali, kto był wyższy i niższy. Jeśli kogoś obraziłem, takimi przekonaniami, to przepraszam bardzo. Ja cały czas myślę o sobie. Myślę o tym, że mam naprawdę wiele do zrobienia w tej kwestii. Mam inne jeszcze pytanie. Nie wiem, czy trudne będzie, ale czy można nie chcieć Bożego cienia? Można czy nie?
Można.
Ktoś pomyśli, no jak? Skoro on jest taki dobry, to trzeba być szaleńcem, żeby go nie chcieć. Kochani, no właśnie. I gdyby nie chcieć Bożego cienia ograniczyć do ludzi niewierzących, nie ma problemu, to jest ich wybór. Nie chcą Boga znać, absolutnie nic z Nim do czynienia mieć. Zgoda. Można nie chcieć Bożego cienia. Ale czy można go nie chcieć, będąc w Kościele? Można? Otwórzmy Mateusza 23 rozdział. Aż trudno w to uwierzyć, co przeczytamy, ale to jest napisane. Mateusz 23:37. Babilonie, Babilonie, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Oj, przepraszam, znowu się pomyliłem. Tak, to nie o Babilon chodzi, bo gdyby, tak jak mówię, gdyby Babilon powiedział, kamienuje proroków, to co od Boga, to precz. Jeruzalem, stolica, świątynia Boża, kolebka, tam gdzie Bóg przebywał pomiędzy swoim ludem. Jeruzalem, Jeruzalem, które co robisz? Zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy, mówi Bóg, chciałem zgromadzić dzieci swoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a co? A nie chcieliście. Bóg mówi, pod moimi skrzydłami, w cieniu moich rąk, chcę was ukryć. A wy co? Nie, ja mam swój cień. Nie chcę tego cienia. Przez moment tak sobie pomyślałem, jak musi się czuć Bóg Ojciec, gdy mówię, mam własny cień, nie chcę żadnego innego, tak mi dobrze, proszę mnie zostawić. Jak bardzo musi to boleć kogoś, kto powołał nas do życia, kto pochyla się nad nami, troszczy się i słyszy taką decyzję. Czy można nie chcieć Bożego cienia? Oby nikt z nas takiej decyzji w swoim życiu nie podjął. Dlatego optymistycznie może chciałbym wspomnieć psalm 91, który zaczyna się słowem kto? I to nie jest pytanie. W tym wypadku to jest stwierdzenie, chociaż sugerowałoby początek zdania, skoro jest kto, to znaczy, że można by się znaku zapytania na końcu spodziewać, ale to jest zdanie oznajmiające, a mianowicie, kto mieszka pod odsłoną Najwyższego i kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Kochani, nie są to piękne słowa? Ktoś, kto zrozumiał, czym jest Boży cień i ktoś, kto rzeczywiście w tym cieniu już przebywa, zakosztował tego, on sobie go nie da co? Nie da go sobie zabrać i wyrwać. Jeżeli dzisiaj z jakiegoś powodu nie chcę Bożego cienia, czy ja go kiedykolwiek zakosztowałem? Jest prawdopodobieństwo, że chyba nie. Że chyba dalej nie wiem, o czym mówimy. Czy można nie chcieć Bożego cienia? Ktoś, kto już w tym cieniu się znalazł, Boga nazywa ucieczką, twierdzą i kimś, komu zaufał. I tu o zaufaniu znowuż można by osobne kazanie zrobić. Czym ono jest? Tu nawet by należało dodać bezgraniczne zaufanie. Niech dobry Bóg, który ten cień daje nam zawsze, tylko nie zawsze jesteśmy tego cienia świadomi. W upale, w gorączce, który ten świat nam tutaj serwuje, Bóg daje nam wytchnienie w cieniu. My możemy oczywiście szukać cienia w Egipcie. Też będzie cień i też może być fajnie i atrakcyjnie. Ale egipski cień się kiedyś kończy, a Boży nie kończy się nigdy. W Bożym cieniu zostajemy przeniesieni z doczesności w wieczność. Każdy inny cień jest doczesny, tylko doczesny i koniec. Niech dobry Bóg pozwoli, abyśmy swoje życie mogli spędzić w Jego cieniu. I tak zawsze będziemy w czyimś cieniu, a moim życzeniem jest to, aby ten cień był zawsze Boży. Amen.